Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział czwarty. Piękna przynęta. Piątka przyjaciół pobiegła ciemną ulicą rozświetlaną gdzieniegdzie blaskiem pochodni. Michał poprowadził ich ku okazałej rezydencji, sąsiadującej z największym w mieście budynkiem, który miał kształt schodkowatej piramidy. Ów sąsiedni pałac, za dnia błękitny, ozdobiony żółtymi malowidłami, teraz cały tonął w szarości. Mimo ciemności i tak wywierał wielkie wrażenie mnóstwem kolumn i balkonów. Gaśny wbiegł do środka jako pierwszy. Cała grupa zatrzymała się po chwili w ogromnej sali. Ściany, kolumny, stopnie i poręcze schodów, olbrzymie stojące wazy, kasetony na suficie i wszystko pokryte było czystym złotem. Migotało w nim światło odbijające się od mnóstwa latarni. W tak bogate tło wkomponowane były żywe palmy i krzewy wyrastające z gigantycznych donic. Natomiast piękną, złotą posadzkę wyściełały grube dywany, co dodawało przytulności tej kapiącej przepychem komnacie. Młodzi mężczyźni stanęli nieruchomo i zaczęli wsłuchiwać się w nocną ciszę. W końcu Michał nie wytrzymał napięcia i zawołał na całe gardło: — Sara! Pośród nocnej ciszy krzyk odbił się echem od ścian wielkiego budynku. Rozbrzmiał tak głośno, że Michał aż skulił się z wrażenia. Bał się, że w odpowiedzi wydarzy się coś strasznego. Wtem z najwyższego piętra rozległo się rozpaczliwe wołanie: — Jestem! Jestem tutaj! Ratun! I nagle coś zdławiło głos. Piątka przyjaciół nie czekała ani sekundy dłużej, tylko ruszyła w górę po schodach na ratunek. Nie postąpili jednak nawet trzech kroków, gdy zatrzymał ich dziki, przeraźliwy, rozdzierający powietrze ryk. Z gęstych, ozdobnych zarośli wyskoczyło coś wielkiego i wylądowało przyczajone na schodach. Młodzi Hebrajczycy wraz z Michałem zamarli w przerażeniu, bowiem tuż przed nimi, na stopniach prowadzących w górę, szczerzył zęby ogromny tygrys. Zwierzę wydobywało z paszczy gruby, dudniący charkot. Rafael jako jedyny nie przestraszył się olbrzymiego drapieżnika. Dzielny cherub wyskoczył naprzeciw dzikiego zwierzęcia, odgradzając je od przyjaciół. Ku zdumieniu skulonych, przerażonych młodzieńców, tygrys przestraszył się wielkiego wojownika i czmychnął jednym długim susem w górę schodów. Na pierwszym piętrze zniknął gdzieś za zakrętem. Michał wypuścił powietrze z płuc. Dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, że przez cały ten czas wstrzymywał oddech.
— Co to było?
— zapiszczał cienkim głosem. — To był Szatta, domowy pupilek Nabuchodonozora — odpowiedział Hananiasz. — Ten tygrys zniknął wraz z królem pół roku temu, ale wtedy był potulny jak baranek. — Co się z nim stało? Zachowywał się jak dzika bestia. I ta bestia pobiegła w górę, gdzie uwięzili Sarę. To mówiąc, Michał w jednej chwili przestał się bać i znów ruszył biegiem po schodach. Na pierwszym piętrze znaleźli się w komnacie pełnej myśliwskich trofeów. Łby upolowanych bawołów wystawały ze ścian. Wydawało się, że po posadzce biegają w miejscu wypchane antylopy. Jednak największe wrażenie zrobił ogromny, spreparowany słoń stojący między krokodylami i hipopotamem. Grupa ratunkowa znów ruszyła po schodach ku górze. Tu stanęli zaskoczeni. Jeszcze nigdy nie widzieli tej sali, a była ona niezwykła. Danielowi aż zakręciło się w głowie. Wielkie pomieszczenia wypełniały same lustra, wykonane z doskonale wypolerowanego metalu. — Tam jest Sara! — zawołał Azariasz, wskazując palcem na jej wyraźne odbicie. Po chwili jednak wszyscy zorientowali się, że postać siedzącej związanej dziewczyny odbija się w kilku, a nawet kilkunastu lustrach naraz. Sara, choć skrępowana i wystraszona, wyglądała przepięknie. Ubrana była w przelegającą suknię z dekoltem przyozdobionym naszyjnikiem z ogromnym brylantem. W misternie ułożonej fryzurze miała wpleciony diadem z olbrzymim, zielonym szmaragdem. Zdesperowany Michał podbiegał do poszczególnych zwierciadeł, zagubiony rozglądał się na boki i w tył. Niestety nie potrafił odnaleźć prawdziwej Sary. Co gorsza, komnata była pełna przeróżnych zakamarków, zaułków, kryjówek i wszędzie widoczne były odbicia siedzącej dziewczyny, która chyba właśnie ujrzała coś niebezpiecznego, bo zaczęła wyrywać się z krzesła, krzycząc: pomóżcie mi, na pomoc! Wściekły Azariasz zaczął walić pięściami po metalowych zwierciadłach, jednak w niczym to nie pomagało. W swej bezradności nawet głową uderzał w błyszczące blachy. Natomiast Daniel był nad wyraz spokojny. Zaczął muskać palcami odbicia, przechodząc od jednego do drugiego lustra. W ten sposób zaczął wchodzić w nowo odkryte załomy i tajemne przejścia. Co chwilę skręcał gdzieś i znikał. Pozostali młodzieńcy, choć trzymali się tuż za nim, ledwo odnajdywali go w tych tajemniczych kryjówkach. Nagle w wypolerowanych zwierciadłach pojawił się obraz, który zmroził im krew w żyłach. Obok Sary ukazał się dziki Pazuzu. Przywiązana do krzesła dziewczyna zemdlała ze strachu. Jego widok rzeczywiście paraliżował. Pazuzu miał pochyloną ludzką postać o niezwykle sprężystych i gibkich, trochę małpich ruchach. Podskakiwał raz na dwóch, raz na czterech kończynach. Jego półnagie, gęsto owłosione ciało wymazane było jakimś zaschniętym, ciemnym błotem. Długie, posklejane w strąki włosy zwisały, zakrywając twarz. Palce zakończone były przerośniętymi, szponiastymi paznokciami. Jedynym jego ubraniem była brudna, postrzępiona przepaska na biodrach. W odbiciu luster widać było, jak Pazuzu doskoczył do dziewczyny, lecz w tym samym momencie za jego plecami wyrośli jak spod ziemi cyberk z kablem. I oni jednak zostali zaskoczeni straszliwym rykiem tygrysa, który wypadł gdzieś z boku. Zwierzę, lecąc w powietrzu, uderzyło łysego demona i jego sługę, a ci grzmotnęli bezwładnie o ziemię. Drapieżnik wylądował tuż obok krzesła z omdlałą dziewczyną. Kocie pazury jednym ruchem przecięły więzy. Dziki Pazuzu porwał oburącz Sarę i przerzucił przez grzbiet zwierzęcia. Sam również wskoczył na tygrysa, dosiadając go okrakiem. Właśnie w tym momencie Michał i jego hebrajscy towarzysze zdołali w końcu wydostać się z labiryntu luster. Zdesperowani młodzieńcy stanęli teraz na drodze zwierzęcia, mając jednocześnie za plecami wielkie, otwarte okno. Dla tygrysa nie stanowili żadnej przeszkody. Drapieżnik wydał przeraźliwy ryk i niczym ogromna sprężyna skoczył ponad głowami królewskich ministrów, znikając w otworze okiennym. Chłopcy natychmiast dopadli do parapetu i spojrzeli w dół. W różowej poświacie wschodzącego słońca ujrzeli uciekające zwierzę. Dźwigało na grzbiecie przewieszoną bezwładnie Sarę i siedzącego Pazuzu. Co chwila rozbrzmiewały okrzyki zaskoczonych mieszkańców miasta. Tygrys! Tygrys! Zdumieni młodzi mężczyźni obserwowali to wszystko z góry i jako pierwszy z oszołomienia otrząsnął się Azariasz. Wyskoczył oknem, widzieliście to? Skoczyli z takiej wysokości. Spójrzcie tam! Michał wskazał palcem na coś innego. W niedużej odległości za dzikim kotem podążali Cyberk i Kabel. Obaj pędzili z zadziwiającą prędkością. Jak oni się tam znaleźli? Zastanawiał się głośno Hananiasz, rozglądając się po pustej sali. Najspokojniejszy ze wszystkich Rafael powiedział w końcu: chodźcie ze mną, sprowadzę was wszystkich szybko na dół. Natychmiast po tych słowach w jakiś niepojęty sposób znaleźli się na ulicy tuż pod pałacem królewskim. Jak to zrobiłeś, Rafaelu? – spytał zdziwiony Azariasz. – Nie pora na wyjaśnienia – odpowiedział Cherub. – Oni z każdą sekundą coraz bardziej wymykają nam się z rąk.